Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Dziś po raz pierwszy obchodzimy Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny, ustanowiony, aby oddać hołd dzieciom zamordowanym i skrzywdzonym przez okupantów podczas II wojny światowej. 10 września nawiązuje do przeprowadzonych tego dnia w 1943 roku przez Niemców masowych aresztowań dzieci w podpoznańskiej Mosinie. W Mosińskiej Galerii Sztuki otwarto wystawę obrazującą tamte wydarzenia.
Cała akcja od stycznia, praktycznie cały 43 rok, to jest ponad 400 osób aresztowanych, w tym 58 dzieci. Z tego wszystkiego ponad 250 osób zginęło w obozach koncentracyjnych, do których trafili.
Agnieszka Bereta jest kuratorem tej wystawy.
Na wystawie mamy przede wszystkim plansze, które opisują tą całą historię, cały ten 43 rok, całą akcję nazywaną Sprawa Mosińska, w niemieckim Sache Mosin. Mamy w zbiorach od osób, które przeżyły, ich ubiory obozowe, czyli pasiaki. Mamy strój też dziecięcy, mamy listy, które pisały te osoby z obozów do swoich rodzin, czy rodziny do nich pisały. No i różne opracowania, które powstały przez lata.
Na rynku odsłonięto tablicę z udziałem trzech szacownych gości: Marka Zakrzewskiego, Wojciecha Skibińskiego i Bogdana Kończaka.
Pamięci dzieci mosińskich, więźniów, obozów i sierocińców w latach okupacji hitlerowskiej 1943-1945. Odebrano wam dzieciństwo, dzisiaj dajemy wam pamięć. Społeczeństwo miasta i gminy Mosina, 10 września 2023.
Dorota Strzelecka, szefowa galerii, mówiła, że w końcu dokonało się.
Myśmy się przymierzali do tej tablicy już od 4 lat. Były różne koncepcje, bo chcieliśmy zrobić pomnik, chcieliśmy zrobić miejsce takie upamiętniające, bo dużo tych dzieci wyjechało, więc chcemy to upamiętnić. Na ten moment tylko w formie tablicy. Dlaczego na rynku i dlaczego w tym miejscu? Ponieważ autobus, który z tymi dziećmi odjeżdżał do tych obozów, przystanek był vis-a-vis naszej apteki. I tutaj właściwie można powiedzieć jakieś niecałe 50 metrów od tego miejsca, które jest dzisiaj ta tablica, te dzieci w 1943 roku wyjechały.
Mój dziadek, Adolf Miczko, został aresztowany już 29 stycznia 1943 roku razem z pierwszą grupą oskarżoną o działalność przeciwko okupantowi. Nigdy po tym aresztowaniu już nie powrócił do domu. Prześledziłam w muzeum w Żabikowie jego drogę na Fort VII. Są tam spisane po wojnie zeznania świadków. Jedno z nich przeglądałam z panią Łucją Kubiak.
Jechali razem.
Tak.
Szwedek, Konieczna, Figlerowicz, radca Miczko oraz mój brat Heliodor Papież. Zeznawała pani Sabina Papież, z domu Papież.
Aha.
I tutaj wymieniała, że w forcie spotkała Joannę Strychalską, Stefanię Dabińską.
To chyba jest ta farmaceutka, tak? Teraz mi się przypomniała.
Irenę Rogowską, nauczycielkę.
Tak, Rogowska.
Anielę
Pachojka, tak.
Pachojkę. Marię Górczakówną, pani Heigelmanowa, żona żołnierza polskiego, który walczył pod Monte Cassino, lat około 30, matka
dwojga dzieci. To jest właśnie,
to jest ciocia.
Tak, to moja ciocia.
Dzieci Heigelmanowej po aresztowaniu matki zostały osadzone w obozie dla dzieci w Łodzi.
Tak, tak.
I Janka Iwicka to siostra pani
Teresy. Tak, to pamiętam jego aresztowanie, ale Jankę Iwicką to już był drugi transport.
Tak, to było w marcu.
W marcu.
Thank you.
Czasami zatrzymuje się pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego, naprzeciwko kościoła Ojców Dominikanów w Poznaniu. Są tam tabliczki ludzi, którzy zginęli w czasie wojny i nie mają swoich grobów, tak jak mój dziadek. To tam spotkałam kiedyś bohatera reportażu, który teraz przypomnę.
Aresztowanych tego najczarniejszego dnia w Mosinie, czyli 9 września 1943 roku, przewieziono do Żabikowa. Z Żabikowa trafili potem do obozów koncentracyjnych.
Byłem chłopczykiem, który ma niebieskie oczy, białe jak len włosy. Niestety w wieku lat 4 włosy ściemniały, cechy nordyckie zostały zachwiane. Trafiłem do podgrupy i już in Kindflis, dziecko niczyje, stąd byłem już w ten czas na próby medyczne, skazany i na przetrwanie.
Ukojenie serca. Reportaż Barbary Miczko-Malher.
Spotkaliśmy się pod tym potężnym jesionem.
Tak, to jest jesion.
On swoją koroną osłania te tabliczki.
A ze zburzonego domu wylatują orły. To jest idea pomnika Bóg, honor, ojczyzna. Tu, gdzie jest znicz, jest epitafium mamy i taty. Zuzanna Zakrzewska, 1908-1943 Auschwitz. Ignacy Zakrzewski, malarz. 1912-1943, Fort VII, ostatnio widziany w Żabikowie i od tego czasu nie dał znaku życia.
Znajdujemy się w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie, miejscu, które upamiętnia funkcjonujący w latach 43-45 obóz karnośledczy, który był kontynuacją Fortu VII.
Jacek Nawrocik, dział naukowy Muzeum w Żabikowie.
Kraj Warty miał być przede wszystkim poligonem doświadczalnym narodowego socjalizmu. Na podstawie Kraju Warty miano pokazać, jak należy zniemczyć podbite ziemię. Jaka tu jest różnica między zaborem pruskim a okupacją hitlerowską? W zaborze pruskim postanowiono germanizować ludzi. Na różne sposoby, różnymi drogami miało dojść do zniemczenia Polaków. Ponieważ ta akcja się Niemcom nie udała, więc podczas okupacji hitlerowskiej postanowiono niemczyć ziemię, to znaczy usunąć z niej Polaków, Żydów, i żeby uczynić Wielkopolskę i w ogóle cały kraj Warty ziemią niemiecką. Zaczęło się od likwidacji polskich elit, tych właśnie osadzanych na Forcie VII. Likwidacja polskich elit, polskiego ziemiaństwa, duchowieństwa, polskiej inteligencji. Pozbawianie Polaków wszelkiej własności. Nie można było tutaj oczywiście prowadzić akcji partyzanckiej typowej. Była za to rozwinięta konspiracja, która wywodziła się na samym początku z dwóch środowisk. Były to środowiska endeckie Narodowej Demokracji i środowiska wojskowe, ponieważ już przed wojną wojsko szykowało się na taką ewentualność, że trzeba na zapleczu, jeżeli teren zostaje zajęty przez wroga, to na jego tyłach należy już tworzyć jakieś struktury. No niestety akcje gestapo zbijają te pierwsze organizacje, więc trzeba nabrać trochę ostrożności. Wreszcie powstają tu struktury ZWZ-u. Harcerstwo, trzeba wspomnieć. Dużo powstaje też, to jest charakterystyczne dla konspiracji wielkopolskiej, lokalnych organizacji.
No nareszcie mamy gdzie zapalić znicz, bo tutaj są epitafia osób, które rzeczywistych mogił nie mają. One, jakby powiedzieli w literaturze, wyszli kominem, to znaczy spalono otruto, rozstrzelano. Zresztą przy epitafiach jest podane miejsce stracenia, sposób stracenia. Na przykład tu są rodzice mego przyjaciela z Nowego Miasta nad Wartą. Jan i Józefa Kałążni zamęczeni w obozie łódzkim. W obozie koncentracyjnym dla małoletnich, bowiem były przypadki, że były dzieci same, ale były też przypadki, że razem z rodzicami. On, tak jak ja, ocalaliśmy z tego obozu, ale on był o 5 lat starszy, więc on się mną opiekował, bo ja musiałem być umyty, nakarmiony, no i wiadomo, odliczony.
Widzi pan, ktoś przyszedł, zupełnie młodzi ludzie.
Tak, i bardzo czekają nieraz kontaktu, żeby im o tym pomniku opowiedzieć, jaka to jest idea. Nie zawsze odczytują zburzony dom z wylatującymi orłami, bo ludzie patrzą w ziemię, nie patrzą w niebo. W przypadku było tak, że 19 rodzin w Mosinie w 43 dotkniętych było aresztowaniem. Oddzielnie mamy, oddzielnie ojcowie, oddzielnie dzieci. Transport zabrał mnie do Łodzi, no i tam jako dziecko 2 lata i 3 miesiące spędziłem też rok i 5 miesięcy, jak ktoś chce w miesiącach 17 miesięcy, bo tam każdy dzień się odliczało.
Tutaj jest pismo żandarmerii niemieckiej. Tajna policja państwowa w Poznaniu we współpracy z pracownikami posterunku żandarmerii w Mosinie zatrzymała na terenie Mosiny Polaków wymienionych w załączonym wykazie. Tutaj to są natomiast zdjęcia tych, którzy byli oskarżeni o działalność. Między innymi harcerz Kazimierz Kałan tutaj, który był oskarżony. Tutaj mamy tych pierwszych oskarżonych o właśnie o tą działalność. Irena Geppert, nauczycielka, Władysława Rogowska, Czesław Skibiński, lekarz weterynarii, który właśnie jeden z tych głównych podejrzanych. Tu jest farmaceutka Stefania Dabińska, doktor Edmund Jurdzyński, również należący do tych właśnie głównych oskarżonych o działalność trucicielską w oczach Niemców. Było to związane ze Związkiem Odwetu Franciszka Witaszka. Niemcy połączyli to. Zaczęli podejrzewać Polaków o akcję trucicielską, o otrucie burmistrza Mosiny Hegiego. A zatem powstała, można powiedzieć, taka troszeczkę psychoza wśród Niemców, którzy zaczęli widzieć w Polakach i podejrzewać Polaków o właśnie masowe otruwanie. Efekt był tego taki, że doszło do największej akcji pacyfikacyjnej, tu można powiedzieć, w kraju Warty.
To jest właściwie ogólnie nazwane sprawą mosińską. Czy to była organizacja Orła Białego, czy to było połączone z aferą Witaszka. W każdym razie chyba szło o jakieś gazety, które w zakładach rozpropagowano, a gestapo wykryło. No, każdy chciał przecież okupanta z Polski wyrzucić. No, wiem tylko z przekazu rodziny od strony matki, że moja mama ojca prosiła, żeby się nie włączał, no ale to było od niego silniejsze i właściwie od jego aresztowania w firmie malarskiej w Mosinie się zaczęło. Po stronie ojca było 5 braci i 2 siostry, 7 rodzeństwa, tak? I wszyscy zakrzewscy straceni. Tak dalece ściśle okupant eliminował zakrzewskich. 2 siostry zamężne, stracone z powodu, że miały panieńskie nazwisko Zakrzewskie.
To jest stały koncert.
Tak, tak. Ptaszyny to już są niezmęczone. A jeszcze więcej uroku dodają pory roku, bo wiemy, że pomnik odsłonięty 27 września 2007, a mamy 2011, więc już mogłem te epitafie widzieć w różnych porach roku. Szaruga jesienna nie jest miła, daje jeszcze więcej zadumy, ale inne pory roku, gdy one są przykryte dokładnie śniegiem, a tylko migoczą znicze w miejscach odgrzebanych dłońmi przez ludzi, no znów wiosna, to znów lato, także jest o czym tutaj czytać.
Proszę zauważyć jedną rzecz, charakterystyczną dla tamtych czasów. Osoby z wykształceniem, to była elita. Takie osoby też poczuwały się do pewnej aktywności na rzecz lokalnej społeczności, na rzecz regionu, na rzecz kraju. Niemcy wiedzieli o tym, dlatego skupili swoją akcję właśnie na ludziach z tejże elity, ludziach mających wyższe wykształcenie, ludziach mających takie zawody jak właśnie prawnicy, lekarze. To była ta elita. Niemcy uznali, że tą elitę należy unicestwić, ponieważ wierzyli, że unicestwienie tych grup społecznych, prawda, tej elity, doprowadzi do tego, że reszta Polaków stanie się po prostu masą pracującą, niewolniczą masą, która będzie tylko wykonywała niemieckie polecenia. Ja przypomnę, w kraju Warty edukacja miała być tylko na poziomie podstawowym, 4 lata. Dzieci miały się nauczyć niemieckiego tylko w takim zakresie, żeby rozumieć polecenia wydawane po niemiecku.
Schlafkinderschlaf. Tak się zaczynała piosenka, bo w ten sposób wpajano język niemiecki. Melodia już umknęła. Ach, Boże, zapalę papierosa. Te rzeczy to są bardzo trudne i upływ czasu. Przecież mam te, jak ja to mówię, z czeskim błędem 17 lat, a nadal ta trauma tkwi. Ale to już... I lekarze powiedzieli, że to już jest wpisane w urodę organizmu. Pani Peri?
Nie, dziękuję. Opuszcza pan obóz. Jak to się dzieje? Co pan z tamtego okresu pamięta?
To była Łódź, potem były Potulice, bo pod obozem łódzkim były Potulice. Z Potulic z kolei z wyzwoleniem, chyba transporty, bo transporty pamiętam, naloty pamiętam, bombardowania. Trafiłem do Torunia. W Toruniu z ambony ksiądz ogłosił, że są dzieci ocalone, kto by się nimi mógł zająć. I zajęła się w Toruniu rodzina Wojteckich, zupełnie obca rodzina, właściwie 18-letnia dziewczyna, która była aptekarką kolejową.
A w jakim był pan stanie?
Strasznym. Świerzb, wszędzie rowpowice skóry, angielska choroba, krzywica. No i... co do dziś pozostało, starczy tak potrzeć ręce. To jest zapach siarki i smalcu, bo taką maść się przygotowywało. Trzeba było nasmarować na noc koszulinę i rano kąpać. I co wieczór taka kuracja, żeby siarka wyrzuciła owrzodzenia, a smalec zagoił. I te krzywizny dłoni, palców, haloksy i takie rzeczy, no to już są wpisane na zawsze. Ale potem wieś, podpoznańska wieś, górskie Huby, gmina, powiat Śrem. Życie na wsi jednak skrywa kalectwo bardziej niż miasto. Ale też coś za coś. W wieku lat 9 już byłem pastuchem bydła za Wartą.
No, można spekulować, jakby życie się potoczyło, gdyby wojny nie było.
Gdyby wojny nie było. W Poznaniu pierwsza moja praca zaczyna się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Jako 17-letni pracowałem na siebie i za siebie. Zawsze chciałem być lekarzem. ale nie ma medycyny zaocznej. Stąd moja filozofia taka, jak ktoś ma sprawę, to jest też chory. Też potrzebuje diagnozy, też potrzebuje pokierowania. Stąd obrałem prawo.
Podejdźmy tego pomnika.
To już jest też niesamowite. Przecież żeby tak święte dzieło nieuchronione zostało od graffiti. Na ptaszyny nie ma specjalnie lekarstwa. Tutaj umieszczono wygłuszacz ptaków, żeby po prostu nie potrzeba tego pomnika co chwilę myć. No ale stworzenia mają swoje prawa.
One nie są groźne.
Naturalnie. Powiem więcej z rodzinnych przekazów. Wiem, gdy zostałem ocalony w 1945, trafiłem do gospodarstwa. Uczono mnie polskiego od początku. A gdzie mnie najczęściej znajdywano? W obórce, w owczarni, w stajni, prawda? Bo tam były zwierzęta. Ja od ludzi niczego dobrego się nie spodziewałem jako czterolatek. Ja tylko wiedziałem dwie komendy. Achtung, mycze ab. Baczność, czapka z głowy. Jedno jest pewne, że dopiero moja trauma wyciszyła się, gdy założyłem rodzinę własną.
Jacek Nawrocik, Dział Naukowy Muzeum w Żabikowie.
Przygotowuję wystawę przedstawiającą losy Mosiny podczas II wojny światowej ze szczególnym naciskiem na akcję odwetową Zachę Mosin, która następnie przerodziła się w pacyfikację, bo tak to trzeba nazwać, pacyfikację Mosiny, niewielkiego miasta, które miało zostać przykładowo ukarane tak, żeby zniechęcić wszystkich Polaków w kraju Warty do podejmowania jakiejkolwiek działalności antyniemieckiej. Proszę zauważyć, to jest 43 rok. Sytuacja na froncie się zmienia, ale jednak Niemcy nie łagodzą swojej polityki wobec Polaków. Wręcz przeciwnie. Starają się jakby do końca pokazać, że kraj Warty ma być tym wzorcowym obszarem okupacyjnym, na podstawie którego należy pokazać, jak należy niemczyć podbite ziemię.
Staram się, żeby na mogile był proporczyk, bo o biało-czerwoną walczyli i za nią ginęli. Dla wielu rodzin jest to pociecha i nadzieja zamknięcia tematu, bo mam gdzie znicz zapalić i przy epitafium pomodlić się, postawić proporczyk czy zapalić znicz. To jest ukojenie serca.
Bohaterem reportażu Barbary Miczko-Malcher był Marek Zakrzewski.
Jaka była pamięć o masowych aresztowaniach w Mosinie? Otóż nie do końca taka, jak być powinna. Starali się to zmienić duchowni i niektórzy nauczyciele. Z duchownych to muszę wymienić księdza Edwarda Majkę, który był przez lata proboszczem mosińskim, i biskupa Marka Jędraszewskiego, który kiedy zawitał do Łodzi, zaczął organizować marsze pamięci. W jednym z takich marszy uczestniczyłam.
Listopada 2014 roku z Mosiny rusza autobus z pielgrzymami do Łodzi. Wyprawę przygotowała nauczycielka Maria Żabińska. Ważnym organizatorem czuwającym nad całością był ksiądz kanonik Edward Majka. Siedzę w autobusie obok Wojciecha Skibińskiego, lekarza, który miał zaledwie 3 lata, kiedy zamknięto go w łódzkim obozie. Jego ojciec, weterynarz, był jednym z głównych oskarżonych o podziemną działalność.
W Łodzi to tylko pamiętam takie fragmenty, jak przez płot, bo to było opłotowane i te takie dosyć gęste, te sztachety wysokie były. i przez szpary patrzyłem na zewnątrz, taki tam wartownik przed tym płotem się przechadzał. To taki fragment wspomnień mam. Taki, no miałem ile, 4 lata. Widocznie się to wryło w pamięć. I drugi fragment, taki pamiętam, jak termometr zbiłem, czy się zbił, nie zbiłem, tylko wypadł mi chyba i się zbił. I pamiętam strach przed biciem, a byłem w takim poza szpitalem około pół roku, tak jak mi siostra opowiadała, ja też tego nie pamiętam, bo chorowałem na płonicę, błonicę, jakieś inne choroby zakaźne, także pół roku mnie nie było. I to podobno był szpital w getcie, ten żydowski szpital. Oni tam przekazywali tych najciężej chorych do tego getta. Ojca aresztowali w styczniu 1943 roku, a mamę we wrześniu. No tuż przed nami. Zdaje się, że nawet w przeddzień aresztowania nas, to mamę zabrali i tak jak mama i siostra opowiadali, to opowiadało ły, to mama przykazała tej mojej siostrze, czyli dziesięciolatce, że teraz ma się opiekować tymi braćmi. Nie? Taki obowiązek na dziesięciolatkę musiał być złożony. I to jej zapadło chyba w tę świadomość, bo tam w tej łodzi, jak byliśmy, to jak ją zabrali z tej łodzi do takiego folwarku rolnego, czyli odłączyli od nas, to ona cały czas tam płakała i w końcu zdaje się, że ją przenieśli z powrotem do tej łodzi, żeby była bliżej nas i później chyba ten obowiązek już jak już byliśmy w domu, tak już dorośli, to też coś z tej opiekuńczości pozostało, że zawsze była zainteresowana, co robimy, jak coś się nie wiodło, to przychodziła z pomocą, jak na przykład chorowałem, jak byłem we Wrocławiu operowany, miałem bypassy zakładane, to przyjechała do mnie. Także miała taki instynkt opiekuńczy, mimo że była tak na co dzień taka bardzo zasadnicza, surowa.
Ta opiekuńcza siostra Wiesława, kiedy znalazła się w obozie, miała 10 lat. Była najstarszą z czwórki zaaresztowanego rodzeństwa. Drugi z braci, Jerzy Skibiński.
Poznania ja nie wiem, czy pociągiem. Pewnych rzeczy zupełnie nie pamiętam. Pamiętam właśnie tak, że jak z Mosiny samochodem do Poznania, do domu żołnierza. I pamiętam, że też wysiadłem z tego samochodu, tak jakby ta klapa była otwarta i z tej klapy byśmy wysiadali. Czyli to musiała być raczej ciężarówka z Mosiny do Poznania. Natomiast jak z Poznania do Łodzi, to nie wiem, natomiast sam wjazd do Łodzi, to pamiętam, też samochodem ciężarowym wjeżdżamy, światła jakieś takie, jak się to ogląda właśnie w Auschwitz w tej chwili, światło oświetlone, bo to już był wieczór.
Zbliżamy się do Łodzi.
Jedziemy teraz do stacji Radogoszcz. To była stacja przeładunkowa więźniów, których segregowano, niektórych do Chełmna i część do Łodzi i do innych obozów.
Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Kotlarski. Stacja Radegast, miejsce bardzo szczególne na mapie naszego miasta, także stosunkowo świeże, bo raptem dziesięcioletnie. W tym roku obchodziliśmy 70. rocznicę likwidacji Ritzmannstadt Ghetto, a całe to miejsce przygotowano na 60. rocznicę likwidacji Ritzmannstadt Ghetto. Tutaj przede wszystkim za sprawą wtedy prezydenta Kropiwnickiego, bo to jego działania tutaj kierowały przede wszystkim się w stronę powstania tego miejsca. Na takie miejsce, które upamiętnia to, co się wydarzyło na terenie Łodzi w czasach okupacji, dokładnie na terenie getta, wybrano dawną stację towarową, stację Łódź Radogoszcz. Ona powstała w 1937 roku, a więc niewiele wcześniej. Było to miejsce, gdzie przywożono towary rozwożone stąd potem do fabryk, bądź też przywożono już gotowe produkty, które dalej wywożono w świat. Budynek jest oryginalny, pamięta czasy jeszcze przedwojenne i wojenne. Przetrwał do dnia dzisiejszego, odrestaurowany, służy dzisiaj za obiekt muzealny. Natomiast wszystko dookoła, co Państwo widzicie, to już jest świeża twórczość. To zostało specjalnie wybudowane w celu upamiętnienia likwidacji getta, ogólnie mieszkańców getta Ritzmannstadt. Tak mówię, bo przyjęliśmy już też w Łodzi taką zasadę, żeby nie mówić getto łódzkie, tylko getto Ritzmannstadt, żeby oddzielić to, co się działo tutaj od tego miasta, bo jednak to kto inny wszystko tutaj spowodował i kto inny tym wszystkim zawiadował. Zresztą warto też wspomnieć, że nazwa Ritzmannstadt wprowadzona w 1940 roku odnosi się do generała Ritzmana, który był jednym z pierwszych popleczników Hitlera, jego zwolenników, a także jednym z dowodzących w trakcie Bitwy Łódzkiej, bo to była jedna z pierwszych wielkich bitew I wojny światowej. Potem generał Ritzmann, bohater wojenny, stał się jednym z pierwszych zwolenników nazizmu. Uhonorowano go właśnie w ten sposób, że nazwę miasta przemianowano w 1940 roku na Ritzmannstadt. Stąd Ritzmannstadt, getto. Mówiąc o getcie, nie należy także zapominać, już był obóz dla dzieci i młodzieży przy ulicy Przemysłowej. Dodatkowo wyodrębnione miejsce z getta, gdzie młodych ludzi do 16 roku przetrzymywano, obóz pracy. Wystarczyło niewielkie przewinienie, mała kradzież, tak, żeby tam trafić. Wystarczyło ukraść bułkę, cokolwiek zrobić, żeby trafić do obozu dla dzieci na Przemysłowej. Niesamowite ciężkie warunki też higieniczne, obóz pracy. Dzieci non-stop musiały pracować, a minimalne racje żywieniowe. Obóz upamiętniony jest pomnikiem sprzed 40 lat pękniętego serca. Z tego co wiem, tam Państwo dzisiaj po mszy udajecie się pod ten pomnik. No dla mnie to jest, że tak powiem, wspomnienie z dzieciństwa, bo niejednokrotnie z dziadkiem, a potem po drodze do liceum ten pomnik mijałem. Po terenie, po obozie przy Przemysłowej pozostał tylko pomnik pękniętego serca jako upamiętnienie młodzieży, dzieci i także domek zarządcy, który stoi do dnia dzisiejszego przy ulicy Przemysłowej. Stąd ta nazwa. Bo naprawdę teren był troszeczkę większy.
Opuszczamy Muzeum Radegast i udajemy się do Kościoła Przemienienia Pańskiego. Kościół wypełniony jest młodzieżą. Serdecznie wita nas gospodarz, proboszcz parafii. Są dla nas zarezerwowane miejsca. Wszak przywieźliśmy ważnych gości, braci Wojciecha i Jerzego Skibińskich. Żyje już niewielu świadków tamtych zdarzeń. Zwracamy uwagę na dziesiątki dużych fotografii trzymanych przez młodzież. W pewnym momencie, podczas mszy świętej, podnoszą je wszyscy równocześnie. Poruszający widok, dziesiątki dziecięcych twarzy więźniów obozu z Przemysłowej.
W środku getta hitlerowcy stworzyli dwa obozy. Jeden dla Cyganów, drugi dla polskich dzieci. Jedyny taki obóz, jaki utworzyli niemieccy naziści w podbitej przez siebie Europie. Dzieci od 2 lat do 16. Samotnych, bezbronnych, skazanych na głód, ciężką pracę, poniewierkę, na śmierć.
Kazanie wygłosił arcybiskup Marek Jędraszewski. Marsz pamięci ruszył w stronę pomnika pękniętego serca.
Widziałam, że ksiądz rozmawiał z uczniami.
Tak.
Czy im coś zostanie po tym marszu w głowach?
Ja myślę, że tak, dlatego że ja w ogóle reprezentuję salezjańską szkołę. Są to uczniowie, którzy chcieli przyjść na ten marsz, czyli już mieli wiedzę na ten temat i myślę, że dla nich jest ważnym uczestnictwo w takim wydarzeniu. Stąd myślę tak, na pewno im zostanie ten marsz. A myślę, że to już dla młodzieży gimnazjalnej, zwłaszcza z późniejszych klas, to no jest to też wybór konkretny i że oni mają poczucie przy pewnej tożsamości. Chcemy być, chcemy pamiętać. Ważne jest to dla nas i dla naszego miasta. Myślę, że na pewno im zostanie dużo pięknych wrażeń z tego.
Włodek Jabłoński, Jasio Tratowski, Bronek i Staś Fidykowie, Urszula Kaczmarek, Józio Janczak, Jurek Rutkowski, Gertruda Weinhold, Jurek Andziak. Stasiu Kołodziejczyk, Edzio Agiciński, Władzio Bombiński, Gracjan Ciechanowski, Franek Czarnecki, Henio Rutkowiak, Jasio Dygawiewicz, Zygmunt Flaszyński, Jasio Frej.
Marsz zatrzymał się przy obozowej gruszy. Mały skwer naokoło domy. Nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, co tu się działo 70 lat temu.
Dla jego bolesnej męki.
Zapytałam braci Skibińskich.
Dla jego bolesnej męki.
Było tutaj, panowie? To było tutaj? W tym miejscu, gdzie stoimy?
Tak, grusza musiała być, bo to udokumentowane. Ja nie wiem. Jurek też nie pamięta.
Ja wiem, że drzewka tam było jedno czy dwa. Ale czy to akurat, no to weszło pewnie do legendy i to jest w tej chwili już powielane.
Zauważyłam między gałęziami gniazdo.
Tak, ja też widziałem. Tak. No, jakaś symbolika, można się dopatrzeć w jakiejś symbolice. Tak.
Gratuluję panu.
Dziękuję.
A czego panu gratuluję?
Że przeżyłem.
Mały chłopiec z uporem ściskał dłoń pana Jerzego i gratulował mu tego, że przeżył.
Serdecznie witam, Bożena Będzińska. Jestem dyrektorem, że... Tak, znamy się.
Od zeszłego roku
się znamy. 27 lat temu zatrudniłam się tutaj w tej szkole jako młoda nauczycielka i od 27 lat jestem z wami.
Przy pomniku spotkaliśmy wielu młodych ludzi, no i dyrektorkę szkoły, która od lat stara się dokumentować historię obozu polskich dzieci. To szkoła, która nosi ich imię.
Chłopiec, absolwent naszej szkoły, nakręcił film o obozie. Opowiadam o tobie, Bartku, tutaj państwu. Ile ma minut, Bartku, twój film?
30.
A co się tam w nim znalazło?
19 na pewno będziemy pokazywać.
Wypowiedzi historyków, nie, byłej więźniarki i taki wykres, ile kto wie o tym obozie, na tym osiedlu.
I ile ludzie wiedzą?
No, coraz więcej, ale nadal mało.
Erasm Walkowiak z Mosińskiej gminy.
Pana teść, jak się nazywał?
Czesław Jarnot.
I on tutaj trafił, jak miał ile lat?
12 lat. No, żeby nie było wyzwolenia obozu, to trafiłby do Oświęcimia, bo stąd wywozili do Oświęcimia. Tyle wiem z opowiadania, a nie teścia.
To musiał tutaj pracować.
On pracował, igły prostowali. A ten cały August, nie, to był gorszy od... No, nie było na niego słów. Bo tu wspominali po drodze, jakżeśmy jechali, nie? Bo to nie tylko ten, bo ojciec teścia zginął w obozie i matka też była zabrana do obozu. Cała rodzina, bo to było za sprawę Mosińską, nie? Cała rodzina. Nawet do dalszej rodziny sięgali.
Wojciech Skibiński.
Mama, jak opowiadała, to miała ciągle taką obawę, taką świadomość, że mogą te dzieci zniemczyć albo że mogą te dzieci zginąć. A babcia, która została w domu, to była jakąś ostoją, która mogła przy braku tych rodziców mogła to wychowanie dalej prowadzić. I takie starania babcia robiła, żeby tego najmłodszego zwolnili, nie? A jednak nie zwolnili, nie dlatego, że nie miał opieki, bo babcia była, tylko dlatego, że jakieś te racje takie ustalone przez Himmlera, bo to podobno Himmler osobiście w tym palce baczał, że że jako dzieci terrorystów, że są, że tak powiem, w dyspozycji władz niemieckich, bo babcia dostała odpowiedź na swoje pismo o tą prośbę, żeby zwolnili. Odpisał jakiś burmistrz, że nie może być zwolniony, bo jest w dyspozycji gestapo. Czyli taki półtora roczne dziecko było jakby w dyspozycji tej tajnej policji niemieckiej.
Jerzy Skibiński.
A główne źródło wypływu ludzi z obozu to był właśnie ten Hausacht. To był blok, w którym już właściwie dogorywali ci, którzy nie trzymali moczu. Po prostu moczyli i oni w pewnym momencie byli wyprowadzani z normalnego bloku i tam przekazywali. I za mojej pamięci, jak długo byłem, żaden z nich już nie wrócił. Oni już odchodzili. Gdzie ich chowali, gdzie się podziewali? Nie wiem, być może, że Witkowski też to pisze, bo ja już pewnych rzeczy też nie pamiętam. Podejrzewam, że gdzieś tam w getcie musiał być jakiś pochówek. No, być może, że teraz by trzeba było wziąć, pokopać archeologicznie, może się pewnych rzeczy znajdzie.
I cóż tu można dodać? Chyba tylko końcowe słowa kazania arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.
Co to znaczy być człowiekiem? Co to znaczy być człowiekiem, bo się nie jest człowiekiem wierzącym? Co to znaczy być odpowiedzialnym za świat, by ten świat stawał się coraz bardziej człowieczy?
To była relacja z Marszu Pamięci i modlitwy za ofiary dziecięcego obozu w Łodzi. W marszu uczestniczyła grupa mieszkańców Mosiny w 1943 roku podczas akcji pacyfikacyjnej. Zaresztowano 500 osób, w tym 58 mosińskich dzieci.
Kartą wciąż niezapisaną, niedosłyszanym szeptem, jakim znakiem zapytania, pytam i nie wiem, kimkolwiek wystarczy, że jestem. Tak dobrze, dobrze, że jestem. Jedno życie, cały świat.
Ta pielgrzymka do Łodzi odbyła się w 2014 roku. Nauczyciele godni uznania, nauczyciele pasjonaci, zawsze miło się z nimi rozmawia. W Galerii Sztuki w Mosinie na wystawie Mosina 43, masowe aresztowania Mosinian w 1943 roku, spotkałam taką właśnie świetną nauczycielkę.
Beata Buchwald, nauczyciel w szkole podstawowej numer 2 w Mosinie, uczą historii.
Mosina jest obciążona pamięcią o niebywałych dramatach, które tu się rozgrywały.
Tak, 10 lat temu, w 70. rocznicę sprawy mosińskiej, Sache Moschin, jak to zapisali Niemcy w swoich dokumentach, tę największą akcję represyjną, która na terenie Wielkopolski została przeprowadzona właśnie tutaj w Mosinie. 10 lat temu postanowiłam przeprowadzić z uczniami taki duży projekt, który zgłębiłby historię właśnie 1943 roku, bo te wydarzenia powszechnie nie były znane, szczególnie młodemu pokoleniu. Pracowaliśmy nad tym projektem 2 lata. Był to projekt o charakterze badawczym. Trafiliśmy do tych miejsc, do których trafiali Mosinianie, łącznie z obozem Auschwitz-Birkenau, gdzie przez 2 dni pracowaliśmy w archiwum muzealnym, docierając do dokumentów tych Mosinian, którzy w pierwszej i drugiej fali zostali deportowani do tego obozu. Następnie zajęliśmy się historią dzieci mosińskich. Przeprowadziliśmy wywiad z panem Bogdanem Kończakiem, który wraz z ponad 50 dzieci mosińskich trafił w nocy z 9 na 10 września 1943 roku, został zabrany razem ze swoim bratem z domu i trafił do obozu, niemieckiego obozu dla młodocianych Polaków w Łodzi. Ten wywiad pozostanie w mojej pamięci i pamięci moich uczniów do końca życia. Pan Kończak jest niesłychanym człowiekiem. Opowiedział nam, choć trudno, z pewnością było mu wrócić pamięcią do tych wydarzeń, które przeżył jako chłopiec, ale opowiedział nam o tym. Wywiad spisaliśmy, dokonaliśmy transkrypcji wywiadu i teraz po 10 latach tej młodzieży, z którą ten projekt realizowałam, już nie ma. Oni są w szkołach już ponadpodstawowych, niektórzy na studiach. Natomiast teraz chcę przypomnieć o tym projekcie i chcę o tym wydarzeniu z 1943 roku powiedzieć kolejnemu pokoleniu naszych uczniów w szkole podstawowej nr 2 w Mosinie. I 12 września właśnie będziemy mieli takie spotkanie, które rozpocznie pan Jacek Nawrocik z Muzeum w Żabikowie Martyrologicznego, bo to właśnie z Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie wspólnie 10 lat temu ten projekt realizowaliśmy. Pan Jacek Nawrocik razem z panią Renatą Wełniak napisali wówczas publikację Sprawa Mosińska 1943 rok i wspólnie ten projekt realizowaliśmy. Pan Jacek przedstawi wykład naszym uczniom na temat sprawy mosińskiej. Następnie ja powiem o historiach Mosinian w czasie II wojny światowej, bo tak naprawdę wszystkie represje dotknęły mieszkańców Mosiny, począwszy od akcji Tannenberg, poprzez wysiedlenia, poprzez właśnie sprawę mosińską, poprzez deportację do obozów zagłady, obozów koncentracyjnych. I następnie wrócimy do wywiadu z panem Bogdanem Kończakiem i fragmenty wywiadu również uczniowie będą mogli zobaczyć, odsłuchać.
Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję również.
Zapraszam do Mosiny, do Galerii Sztuki, do szkoły. Można też porozmawiać z mieszkańcami. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.